Reprint numer 150b. Kozioł ofiarny. Jeśli kozioł, który został zabity, reprezentował świętych, małe statko, czy kozioł ofiarny nie reprezentował wielkiego grona, które wychodzi z wielkiego ucisku, aby oczyścić swe szaty? Doszliśmy do takiej konkluzji po wielu przemyśleniach, ale gdy chcieliśmy się nią podzielić z innymi, pojawiły się trudności, dlatego teraz sugerujemy, iż kozioł ofiarny oznacza tę część świata, lub dzieci diabła, która ogłasza, iż są chrześcijanami, ale przez których wielka rzesza chrześcijan jest w niewoli poczynań tego świata. A więc małe statko reprezentuje cały Kościół, który zgromadzi wokół wielkie rzesze, tak jak magnes zbierający cząstki metalu spośród brudu. Te cząstki metalu są także traktowane jako brud, dopóki nie zostaną od niego oddzielone. Chodzi tu o to, iż wielka rzesza chrześcijan zagubiona pomiędzy światem jest zaliczana jako kozioł ofiarny aż do momentu ich odseparowania. Wtedy są oni w niebo wzięci, by obcować ze świętymi. Bez świętości, żaden człowiek nie będzie oglądać Pana. Wydaje nam się, że mamy kilka biblijnych faktów popierających naszą teorię. Po pierwsze, znaczenie wyrażenia kozioł ofiarny wskazuje tę myśl. Hebrajskie słowo azazel, zapewniający kozła, oznacza diabła. Ten fakt poprowadził niektórych, aby wierzyć, iż to sam diabeł symbolizowany jest przez kozła. I czy definicja tego nie wspiera? Jeden kozioł reprezentuje Pana, drugi zaś szatana. Naszym zrozumieniem jest, iż jeden kozioł symbolizuje dzieci Pana lub pszenicę, drugi kozioł natomiast symbolizuje dzieci szatana lub konkol, jak w przypowieści o pszenicy i konkolu z Ewangelii Mateusza rozdziału 13. Po drugie, wydaje się to być zobrazowane poprzez Izrael będący w niewoli egipskiej. Wyobraźmy sobie, iż Aaron jest świętym, naród izraelski jest wielkim gronem, a Egipt, który trzymał ich w niewoli, kozłem ofiarnym. Izrael cierpiał w Egipcie, dopóki nie został uwolniony, a powodem wyzwolenia wielkiego grona były wszystkie plagi. Ale, jak zostało wykazane w innym artykule, narodu izraelskiego nie dotykało siedem ostatnich plag, dlatego cały ciężar oraz gniew spadł na Egipcjan. Weźmy sytuację narodu żydowskiego, kiedy zastał ich Jezus Chrystus. Tu widzimy grupę pierwszych dojrzałych, gotowych, którzy przyjmują Chrystusa, zanim ich dom został opuszczony. Wszyscy, którzy przyjęli go po i przed doświadczeniem największego gniewu, byli pszenicą, a plewy zostały wypalone przez nieustający ogień. To właśnie w tym pokoleniu Chrystus powiedział, iż spłynie cała krew sprawiedliwych, Ewangelia Mateusza rozdział 23 wersety od 34 do 36. Czy to nie stawia ich w położeniu kozła ofiarnego, otrzymując grzech z rąk kapłana? To było, tak jak w Egipcie, ich największą klęską, gdy chrześcijanie uciekli w góry, kiedy zobaczyli, iż Jeruzalem jest otaczany przez wojska. Ewangelia Łukasza rozdział 21 werset 21. Tutaj możemy zauważyć owoc, późniejszy owoc oraz kozła ofiarnego, i jest to oczywiste, gdyż późniejszego owocu było więcej i dopóki nie zostali rozdzieleni, byli pod brzemieniem tego pokolenia. Jasnym jest to, iż sposób rozporządzenia kościoła żydowskiego był zamierzony, na wzór rozporządzenia kościoła ewangelickiego, że to jest moment, do którego odnoszą się podobieństwa i przepowiednie. Tak jak w przykładzie jest dojrzałe oraz później dojrzałe, pszenica i konkol, małe statko, które nie poddało się wpływom skorumpowanych kościołów, wielkie grono splamione przez Babilon, ale wychodzące z niego, myjące swoje szaty z grzechów świata, i na końcu część Babilonu, która nie wychodzi z niego, ale pije wino gniewu, spadając na dno jak wielki głaz w morzu. To Egipt, plewy narodu żydowskiego, kąkol kościoła ewangelickiego lub Babilonę doświadczają największego gniewu przedstawione poprzez siedem ostatnich plag, gdyż na nich zakończył się gniew Boży. Objawienie rozdział 15 werset 1. Największy gniew nie spadł na Izrael w Egipcie ani na później dojrzałe pszenice domu żydowskiego. Nie spadł także na później dojrzałe pszenice kościoła ewangelickiego, na przykład na grono wychodzące z Babilonu na wezwanie, myjące swoje szaty. Czy kozioł ofiarny nie symbolizuje tych, na których spada największy gniew, którzy mimo to znoszą swój grzech? Oni opuścili świat i byli zaliczani do kościoła nominalnego lub Królestwa Niebieskiego, ale mimo to, przez ten cały czas byli konkolem lub dziećmi szatana. Byli posiani pomiędzy pszenicę, ale nigdy nią nie byli. Nigdy nie byli widziani jako święci w oczach Pana, tak jak pszenica, od razu lub dopiero później dojrzała. Nigdy nie splamili swoich szat, gdyż nigdy ich nie otrzymali. Nic, co nigdy nie było czyste, nie mogło być splamione. Zepsuci są jak Ezaw, tracący swą koronę, swoje pierworództwo, Żydów rozdział 12 wersety od 14 do 17. Jeśli je utracą, nigdy już ich nie odzyskają. Ale Ezaw nie został oddalony od rodziny. Przyjął miejsce młodszego brata, jak służący, zatem ci, którzy splamią swoje szaty w Babilonie, tracą swą koronę, ale poprzez wypranie ich mogą zostać sługami w niebiańskiej świątyni. Objawienie rozdział 7 wersety 14 i 15. Wychodzą z wielkiego ucisku tak jak naród izraelski z Egiptu i tak jak oni, nie dotyka ich siedem ostatnich plag. Jakub i Ezaf u apostoła Pawła reprezentują pierworodnego oraz późniejszego syna i właśnie ten późniejszy zajmuje miejsce splamionego. Widoczne jest natomiast, że konkol nie należy do żadnej z tych klas. Ktokolwiek zaznajomi się z 16 rozdziałem objawienia, zobaczy, iż siedem ostatnich plag nie zostaje zesłanych na tych, którzy żałują, wychodzą z Babilonu i obmywają swoje szaty, ale na sam Babilon lub tych ze znamieniem bestii, którzy nie upamiętali się w swoich uczynkach i nie oddali Bogu chwały, wersety od 9 do 11. Oni nie mają nic wspólnego z królami, kapłanami ani z plonem Ewangelii. Kościół, zakon oraz przedmioty, które upodobali sobie, gdyż dawały im potęgę kontrolowania rzeszy chrześcijan, upadną i nigdy już nie powrócą, a oni przepadną w wielkim morzu ludzkości. Podobieństwo pomiędzy końcem wieku żydowskiego oraz wieku Ewangelii, a także ideą, iż odrzuconą częścią każdego domu jest kozioł ofiarny, pozostaje w naszych umysłach poprzez porównanie słów Pana Jezusa odnośnie krwi sprawiedliwych. Spadnie to wszystko na ten ród. Ewangelia Mateusza rozdział 23 wersety 35 i 36 oraz wypowiedzi świętego Jana odnośnie Babilonu, w nim też znaleziono krew proroków i świętych, i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi. Objawienie rozdział 18 werset 24. Oczywistym wydaje się fakt, iż potrzebny jest upadek Babilonu, aby wyzwolić ludzi Pana. Granica pomiędzy Kościołem a światem i pomiędzy prawdą a błędem musi być widoczna. Walący się Babilon zabierze ze sobą grzechy sług Bożych. Moglibyśmy przywołać sceny sądu z Ewangelii Mateusza rozdziału 25 jako obraz większości tego, co zostało tu powiedziane. Scena ta odbywa się po tym, jak święci wstępują do Ojca wraz z Chrystusem, który wyszedłby spotkać się z nimi w świętym miejscu. Są teraz jedną mocą, siłą i chwałą takie jak kiedyś Mojżesz i Aaron, nadchodzą by wydać swój wyrok. Narody zebrały się przed Chrystusem i tymi, których On nazywa to moi bracia, wersety od 40 do 45. Jasnym jest, że wspomniane narody oznaczają chrześcijańskie narody, ponieważ nikt inny nie był przywołany przed oblicze Pana w obecności Jego świętych. Wzmianka tutaj o wielkim gronie chrześcijan zwanych owieczką i Babilonie czy Konkolu, dzieciach diabła, zwanych kozłem. Dopóki nie zostaną rozdzieleni, wydają się tacy sami. Mojżesz i Aaron dokonali rozdzielenia i uwolnienia Izraela oraz upadku Egiptu. Tu więc widzimy pierwsze rozdzielenie, przyjdź błogosławiony do owcy i odejdź przeklęty w stronę kozła. Dopiero po trzeciej plagę powiedział Pan, ale w tym dniu wyróżnię ziemię Goszen, w której przebywa lud mój. Uczynię też różnicę między ludem moim i między ludem twoim. Druga Mojżeszowa rozdział 8 wersety 22 i 23. Dopiero później zsyła kolejne siedem plag na Egipt. Przypomina to oddzielenie owiec od kozłów, a potem zesłanie ognia na kozły. W praktyce wierzymy, że to rozdzielenie wypełni się poprzez ciało chrześcijan, którzy pozostaną na świecie, kiedy święci lub małe statko zostaną zabrani, aby oglądać Chrystusa, odrywając ich od przyzwyczajeń oraz zwyczajów światowego Kościoła, czyszcząc ich szaty do białości, a przez to podnosząc standard czystego chrześcijaństwa dla świata. Wejście do świątyni niebiańskiej nie może być natychmiastowe, tak samo jak wyjście Izraela z Egiptu. Musi najpierw nadejść siedem ostatnich plag, objawienie rozdział 15 werset 8. Wydaje się, że ta wymyta lub odseparowana część może być utracona, kiedy jeszcze ludzie są w stanie śmiertelnym. To jest stan tych, którzy są na morzu niczym ze szkła. Owe niebezpieczeństwo utracenia go wspomniane jest po szóstej z siedmiu ostatnich plag. Oto przychodzę jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. Objawienie rozdział 16 werset 15. Nadejście jako złodziej odnosi się do całego okresu od jego nadejścia, aby spotkać się z jego świętymi, aż do wypełnienia się sądów nad Babilonem. Na każdego człowieka czai się niebezpieczeństwo, że może upaść, aż do jego nieśmiertelności. Jesteśmy pod wrażeniem myśli, która mówi o pewnej klasie ludzi, którym zostało wszystko wybaczone, ale którzy wybaczenie to odrzucili, aby dzielić los świata. Pomysł z odrzuceniem wybaczenia wydaje się dziwny dla wielu chrześcijan, tak jak i nam kiedyś się wydawał, ale taki sposób jest wyraźnie nauczany przez naszego Zbawcę w przypowieści o złym słudze, Ewangelia Mateusza rozdział 18 wersety od 23 do 35. Jeden człowiek dłużny był panu 10 000 talentów, ale pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Stało się tak, gdyż sługa chciał spłacić dług, ale nie miał z czego. Inny dłużnik winien był temu przebaczonemu 100 denarów, ale ten złapał go za gardło, tak jak to robią niektórzy wyznawcy Chrystusa nauczając prawa swoich uczniów. A, że współsługa nie miał jak oddać, prosił o łaskę, ale wrzucono go do więzienia. A kiedy jego pan usłyszał o tym, rozgniewał się mocno i wydał sługę swego katom, żeby oddał mu cały dług. Przedstawiony jest tu przykład odrzucenia wybaczenia. Po tej przypowieści Zbawca dodaje, tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu. Grzechy nasze są przebaczone przy nawróceniu, ale nie są wymazane, dopóki świątynia nie będzie nieskazitelna, a ręce kapłana nie spoczną na głowie kozła ofiarnego lub dopóki nie nadejdą od Pana czasy ochłody. Dzieje apostolskie, rozdział 3, werset 20. Jedyny sposób, aby dostąpić wybaczenia, jest, jeśli my sami wybaczymy tym, którzy nas rozgniewali. Jeśli chcemy znaleźć się po stronie kozła Pana, a nie diabła, musimy postępować tak, jak Pan postępuje z innymi. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną. Ewangelia Mateusza, rozdział 16, werset 24. JHP.